Moja historia zaczyna się od przebudzenia w ciemnościach, w pętach i pośród obozowiska orków, rzekł Pipin. Ale jaki to dzisiaj mamy dzień? 5 marca według kalendarza Szajeru, rzekł Aragorn. Pipin policzył na palcach. A więc było to ledwie 9 dni temu, powiedział. Zdawało mi się, że rok upłynął, odkąd dostaliśmy się do niewoli. Połowę tego czasu spędziłem jak w koszmarnym śnie, lecz później nastąpiła najstraszniejsza jawa. Mary mnie poprawi, jeśli zapomnę o jakimś ważnym zdarzeniu. Nie chcę się wdawać w szczegóły, mówiąc o nachajach, brudzie i smrodzie, czy tym podobnych okropnościach. Lepiej tego nie wspominać. I Pipin przedstawił wszystko po kolei. Ostatnią walkę Boromira i marsz orków z Emyn Muil aż pod las Fangorn. Słuchacze kiwaniem głowy przytakiwali, ilekroć jakiś szczegół zgadzał się z ich domysłami. Zaraz odzyskacie trochę utraconych skarbów, rzekł Aragorn. Będziecie chyba z tego radzi. Rozluźnił pas pod płaszczem i wyciągnął 2 sztylety w pochwach.
Patrzcie, państwo! Zawołał Mary. Straciłem nadzieję, że je kiedykolwiek znowu zobaczę. Tym oto nożem naznaczyłem 2 orków, lecz Ugluk zabrał nam broń.
Łypał przy tym oczyma okropnie. Myślałem, że mnie na miejscu zakłuje, ale odrzucił 2 sztylety daleko, jakby go parzyły.
Jest także twoja zapinka, Pipinie, powiedział Aragorn. Przechowałem ją troskliwie, bo to cenna rzecz.
Wiem, odparł Pipin. Rozstałem się z nią z wielkim żalem. Cóż jednak mogłem zrobić innego?
Nic, przyznał Aragorn. Kto nie umie w potrzebie rozstać się ze skarbem, jest jak niewolnik w pętach.
Dobrze postąpiłeś.
Bardzo mi się też podoba ta sztuka z rozcięciem więzów, powiedział Gimli. Sprzyjał wam szczęśliwy traf, ale też chwyciliście go, można by rzec, 2 rękami.
A nam zadaliście trudną zagadkę, dodał Legolas. Zastanawiałem się, czy nie wyrosły wam skrzydła.
Niestety nie, odparł Pipin, ale nie wiecie jeszcze nic o Grisznaku.
Wstrząsnął się i umilkł, pozostawiając Beriadokowi ostatnią, najstraszniejszą część opowieści – o łapach obmacujących hobbitów, o palącym oddechu i potwornej sile kudłatych ramion Grisznaka.
Niepokoi mnie to, co mówicie o tych orkach z Mordoru, czyli Lugburza, jak oni go nazywają, rzekł Aragorn. Czarny władca, a także część jego sług za dużo już wie. Grisznak po kłótni bez wątpienia wysłał jakieś meldunki za rzekę. Czerwone oko z pewnością śledzi Isengard. Ale Saruman w każdym razie wpadł w pułapkę, którą sam zastawił.
Tak, którakolwiek strona wygra, widoki Sarumana są marne, powiedział Merry. Sprawy przybrały zły dla niego obrót z chwilą, gdy orkowie weszli na ziemię Rohanu.
Stary Łotr pokazał nam się pod lasem na stepie, rzekł Gimli. Przynajmniej tak wynika z napomknień Gandalfa.
Kiedy to było? Spytał Pipin.
5 nocy temu, odparł Aragorn.
Zastanówmy się. 5 nocy, powiadasz. Ano, pora opowiedzieć dalsze przygody, o których jeszcze nic nie wiecie. Nazajutrz po bitwie orków z jeźdźcami Rohanu spotkaliśmy drzewca. Noc spędziliśmy w źródlanej sali, w jednym z domów starego Enta. Następnego dnia poszliśmy na wiec Entów i byliśmy świadkami najdziwniejszego zgromadzenia na świecie. Trwało ono cały dzień, a potem drugi. Noc między tymi dniami przespaliśmy u innego Enta, zwanego Żwawcem. Wreszcie późnym popołudniem, 2. dnia narady, Entowie ruszyli się nagle. Było to oszałamiające wrażenie. W lesie takie panowało napięcie, jakby w nim burza wzbierała. Potem nastąpił wybuch. Szkoda, że nie słyszeliście pieśni, którą śpiewali w marszu.
Gdyby ją Saruman posłyszał, umknąłby 100 mil stąd choćby piechotą, dodał Pipin.
Choć mocny jest i twardy, zimny jak głaz, nagi jak kość, Isengard, naprzód Entowie, wojna, wojna, rąbać kamienie, walić mury.
Pieśń była znacznie dłuższa, ale przeważnie obywała się bez słów. Brzmiała jak muzyka rogów i bębnów. Była bardzo poruszająca. Myślałem jednak, że po prostu przygrywają sobie tak do marszu i że to tylko pieśń. Tak sądziłem, póki wraz z nimi nie doszedłem tutaj.
Teraz dopiero wszystko rozumiem.
Zeszliśmy z ostatniego grzbietu do Nankurunir po zapadnięciu nocy, ciągnął dalej Merry.
Wówczas po raz pierwszy wydało mi się, że cały las ruszył za nami w drogę. Myślałem z początku, że przyśnił mi się entowy sen, ale Pipin także spostrzegł maszerujący las. Byliśmy obaj przerażeni. Dopiero później wyjaśniła się cała sprawa. Byli to Huornowie. Takich entowie nazywają w skróconym języku. Drzewiec niechętnie o nich mówi i sądzę jednak, że są to entowie, którzy upodobnili się niemal całkowicie do drzew, przynajmniej z wyglądu. Stoją milczący tu i ówdzie, wśród lasu albo na jego skrajach i niestrudzenie czuwają nad drzewami. W głębi ciemnych dolin jest ich, zdaje się, wiele setek. Tkwi w nich ogromna siła, a potrafią kryć się w cieniu i trudno zobaczyć ich w ruchu. Jednakże ruszają się niekiedy. Ruszają się nawet bardzo żywo, gdy wpadną w gniew. Na przykład rozglądasz się po niebie albo słuchasz szelestu wiatru i nagle spostrzegasz, że otacza cię las. Tłum ogromnych drzew ciśnie się dookoła. Zachowali dotychczas głos i mogą porozumiewać się z entami, ale zdziwaczeli i zdziczeli. Są niebezpieczni. Bałbym się spotkać z nimi, gdyby nie było prawdziwych entów w pobliżu. Jak więc mówiłem, z wieczora długim wąwozem zeszła w górny koniec Doliny Czarodzieja gromada entów, a w ślad za nią szeleszczący tłum Huornów. Nie widzieliśmy ich oczywiście, lecz powietrze wokół pełne było skrzypienia i trzasków. Noc zapadła ciemna i pochmurna. Huornowie po zejściu z gór posuwali się niezwykle szybko i z głośnym szumem, jakby porywistego wiatru. Księżyc nie wypłynął z chmur. Wkrótce na wszystkich północnych stokach w krąg nad Isengardem wyrósł wielki las. Nieprzyjaciel nie pokazywał się i nie dawał znaku życia, tylko wysoko na wieży świeciło się jedno okno. Drzewiec wraz z kilku entami zaczaili się w pobliżu, w miejscu, z którego był widok na bramę. Byliśmy tam obaj z Pipinem. Siedzieliśmy na ramionach drzewca i wyczuwałem, jak się stary ent pręży w napięciu. Lecz entowie nawet w największym wzburzeniu zachowują ostrożność i cierpliwość. Stali wszyscy jak kamienne posągi, ledwo oddychając i pilnie nasłuchując. Nagle wybuchnął przeraźliwy zgiełk. Zagrały trąby i głos ich odbił się echem wśród ścian Isengardu. Myśleliśmy, że nas dostrzeżono i zaraz rozpocznie się bitwa.
Nic podobnego.
Armia Sarumana wychodziła z twierdzy. Niewiele wiem o tej wojnie i o jeźdźcach Rohanu, lecz zdaje mi się, że Saruman chciał jednym potężnym uderzeniem zniszczyć króla i całe jego wojsko. Ogołocił Isengard z załogi. Widziałem przemarsz wojsk, niezliczone szeregi orków, a między nimi pułki jazdy na olbrzymich wilkach. Były też oddziały złożone z ludzi. Nieśli pochodnie, więc w blasku płomieni rozróżniałem twarze. Większość stanowili zwykli ludzie, mrośli, ciemnowłosi, posępni, lecz nie zdawali się do cna źli. Byli jednak także inni, straszni, ludzkiego wzrostu, ale z gębami goblinów, smagli, kosoocy, złośliwie szczerzący zęby. Wiecie, od razu przypomniał mi się na ich widok ten południowiec z Bri, chociaż tamten nie był tak wyraźnie podobny do orka, jak większość tych żołdaków Isengardu.
Ja też właśnie o nim pomyślałem, rzekł Aragorn. W Helmowym Jarze mieliśmy do czynienia z mnóstwem takich półorków. Wydaje się niewątpliwe, że ów południowiec z Bri był szpiegiem Sarumana. Czy jednak działał na rzecz czarnych jeźdźców, czy też wyłącznie dla Sarumana? Nie wiem. Wśród tych nikczemnych istot nigdy nie wiadomo, kto jest z kim w sojuszu i kto kogo oszukuje.
Wszystkich razem musiało być co najmniej 10 000, podjął swoją opowieść Mary. Godzinę trwał przemarsz przez bramę. Część poszła gościńcem, ku brodom, a część skręciła na wschód. O milę od twierdzy, w miejscu, gdzie rzeka płynie głębokim kanałem, zbudowano most.
Gdybyście wstali, dostrzeglibyście go stąd.
Żołdacy śpiewali ochrypłymi głosami, śmiali się, wrzeszczeli dziko. Pomyślałem, że źle może się to skończyć dla Rohanu.
Drzewiec jednak był niewzruszony.
Powiedział: ja mam dzisiaj rozprawić się z Isengardem, z jego skałą i kamieniem.
Nie widziałem w ciemnościach, co się dzieje. Miałem jednak wrażenie, że Huornowie natychmiast po zamknięciu się bramy za orkowym wojskiem ruszyli w stronę południa. Oni, widać, chcieli rozprawić się tego dnia z orkami. Rano byli już daleko, w niższej części doliny, tak się przynajmniej domyślałem, bo cień leżał tam nieprzenikniony. Kiedy Sarumanowa armia odmaszerowała, przystąpiliśmy do ataku. Drzewiec postawił mnie i Pipina na ziemi, zbliżył się do bramy i zaczął w nią łomotać, wzywając Sarumana. Zamiast odpowiedzi sypnęły się z murów strzały i kamienie. Strzały jednak nie są groźne dla Entów. Kaleczą ich oczywiście, a nade wszystko drażnią, lecz tak jak nas drażnią dokuczliwe muchy. Ent, nadziany strzałami jak poduszka na szpilki, wcale jeszcze nie czuje się ranny. Po pierwsze, entowie nie są wrażliwi na żadne jady. A po drugie, skórę mają grubą, twardszą od kory. Trzeba nie lada topora, żeby ich naprawdę zranić. Nie cierpią zresztą toporów. Ale przeciw jednemu entowi musiałoby walczyć kilkunastu toporników, bo kto raz go zadraśnie, nie powtórzy ciosu. Pięść enta zgniecie najhartowniejszą stal, niby cienką blachę. Gdy w ciele drzewca tkwiło już kilka strzał, stary ent rozgrzał się tak, że można by go niemal nazwać pochopnym wedle jego ulubionego określenia. Krzyknął głośno swoje i kilkunastu entów podeszło pod bramę. Ent bywa straszny w gniewie. Palcami rąk i nóg wpija się w skałę i drżeją, jakby to była skórka na bochnie chleba. Widziałem, jak w ciągu krótkiej chwili dokonywali niszczycielskiej roboty, na którą korzenie potężnych drzew potrzebowałyby wieków. Darli, ciągnęli, rwali, trzęśli, tłukli. Po pięciu minutach olbrzymia brama ze szczękiem i łoskotem runęła w gruzy. Inni tymczasem już się wgryźli w mury, jak króliki w piaszczystą wydmę. Nie wiem, czy Saruman rozumiał, co się dzieje. W każdym razie nie umiał na to nic poradzić. Możliwe, że ostatnio moc jego czarów osłabła. Myślę jednak, że przede wszystkim stracił hart ducha, prościej mówiąc odwagę, kiedy przeciwnik dopadł go osamotnionego, bez gromady niewolników, odciętego od machin i temu podobnych rzeczy. Ani się umywa do Gandalfa. Zastanawiam się, czy całej sławy nie zawdzięcza jedynie temu, że obrał Isengard na swoją siedzibę. Nie, odparł Aragorn. Był kiedyś wielki, godny swojej sławy. Wiedzę miał głęboką, myśl lotną, ręce nad podziw zręczne. Posiadał też niezwykłą władzę nad umysłami innych istot. Mędrców przekonywał, prostaczków obezwładniał strachem. Tę władzę z pewnością po dziś dzień zachował. Nawet teraz, kiedy poniósł tak ciężką klęskę, mało kto by mu się oparł, gdyby z nim porozmawiał w cztery oczy. Gandalf, Elrond, Galadriela. Ci by mu nie ulegli, skoro jego przewrotność wyszła już na jaw. Lecz poza nimi mało kto...